Witam bardzo serdecznie wszystkich. Otwieram 7. sesję Rady Miejskiej w Kietrzu, która odbywa się w dniu dzisiejszym, to jest 28 kwietnia 2011 roku. Witam bardzo serdecznie Państwa radnych, panów burmistrzów, pana sekretarza, panów radnych powiatowych, pana dyrektora ISBLO, pana Bondarewicza, sołtysów i wszystkich gości i widzów. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji. Chciałbym jeszcze Państwa wszystkich poinformować, że po raz pierwszy sesja Rady jest nagrywana audio i nagranie będzie udostępnione w internecie. Przystąpimy teraz do przyjęcia porządku obrad 7. sesji Rady Miejskiej w Kietrzu. Przedstawię proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy, rozpoczęcie obrad sesji. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu 6. sesji Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2011 roku. Punkt czwarty, informacje burmistrza Kietrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym oraz przewodniczących stałych komisji Rady o pracy tej komisji w okresie międzysesyjnym. Punkt piąty, zapytania i wolne wnioski. Punkt szósty, debata na temat bezrobocia. Punkt siódmy, podjęcie uchwał. W sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kietrzu oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kietrzu za rok obrachunkowy 2010 oraz w sprawie zmian w statucie Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kietrzu oraz w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011 oraz w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Gozówki na lata 2011-2015 oraz w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych oraz wysokości stawki procentowej, a także w sprawie oddania użyczenia na czas nieokreślony nieruchomości położonej w Ciborzycach Wielkich oznaczonej działką nr 319 stanowiącej własność gminy Kietrz oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego zawarcia umowy użyczenia na czas nieoznaczony tej nieruchomości. Punkt ósmy. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski. Punkt dziewiąty. Informacje bieżące. Punkt dziesiąty. Zakończenie obrad. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać w sprawie przedstawionego porządku obrad głos? Nie widzę. W związku z tym, iż uwag do proponowanego porządku obrad nie było, stwierdzam, że Rada Miejska będzie obradowała według przedstawionego przeze mnie porządku. Przystąpimy do realizacji punktu trzeciego, to jest przyjęcie protokołu 6. sesji Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2011 roku. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś uwagi do protokołu 6. sesji Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2011 roku? Nie widzę. W związku z tym, że uwag nie wniesiono, przejdziemy do głosowania. Głosujemy za podniesieniem ręki. Kto jest za przyjęciem protokołu 6. sesji Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2011 roku? Kto jest za? Za. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym przyjęto protokół 6. sesji Rady Miejskiej. Przejdziemy teraz do punktu 4. To jest informacji pana burmistrza Kietrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo, pan burmistrz.
Panie przewodniczący, państwo radni. Ja pozwolę sobie również tutaj na siedząco, ponieważ będę się posługiwał co nieco komputerem. W okresie międzysesyjnym, to jest od dnia 31 marca do dnia dzisiejszego, jako organ wykonawczy gminy wydałem 7 zarządzeń w następujących sprawach. Z zakresu gospodarki mieniem komunalnym jedno zarządzenie. Dotyczyło ono powołania komisji do przeprowadzenia publicznych przetargów ustnych na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Kietrzu oznaczonych działkami nr 657 przez 14. To jest działeczka na skrzyżowaniu ulic Polnej. Stana Rożna, to jest droga na Strzelnicę. działki numer 657 przez 17. I to jest działeczka, tam była taka droga od tamtej, tamta działka poprzednia jest w tym miejscu mniej więcej. Wzdłuż to jest droga na górę i to jest ostatnia z trzech działek, które są tam nowo utworzone przy ulicy Okopowej. Dalej jest znowu droga do ulicy Okopowej, co tutaj dochodzi. Także to jest taki narożnik, to jest przy ulicy Okopowej. I działki numer 276 przez 1. Zlokalizowana ta działeczka jest przy ulicy Trawguta w Pieprzu, to jest ulica Trawguta, przechodzi w ulicę Różaną, to jest dalej ulica Trawguta. To jest strona tam na ogrody działkowe i ta działka jest przeznaczeniem na poszerzenie działek sąsiednich, ponieważ ona nie ma dostępu do drogi publicznej, ta działka. Tu jest jakiś rów, ale jest to odgrodzone zupełnie z tyłu, także może być zbyta tylko na poszerzenie działek sąsiednich, ponieważ tu jest rzeczka, są dwie działki i tylko skierowane ten przetarg będzie do właścicieli dwóch działek sąsiednich. Z zakresu wykonania budżetu 5 zarządzeń, 2 zarządzenia w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Pieprz na rok 2011, 1 zarządzenie w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2011, 1 zarządzenie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 1 zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Pieprz na rok 2011. To wszystko dotyczyło przyjęcia kwot, które zostały gminie przydzielone jako środki celowe na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej. Z zakresu działalności organizacji pozarządowych 1 zarządzenie w sprawie ustalenia zgodu wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Pieprz. W sprawach bieżących chcę Państwa poinformować, iż w dniu 11 kwietnia jako gmina otrzymaliśmy wyróżnienie za inicjatywę i organizację biegu półmaratońskiego w konkursie Partnerstwo Bez Granic organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Co roku praktycznie składaliśmy wniosek o wyróżnienie jakiejś imprezy tutaj organizowanej na terenie gminy w partnerstwie z naszymi przyjaciółmi z Czech. I to jest po raz pierwszy w historii otrzymaliśmy właśnie takie wyróżnienie za organizację czwartego biegu półmaratońskiego Pieprz Rokow. Wyróżnienie to odbierałem razem z panem Danielem Prochaską i starostą czeskiego Rokowa. Miał również w tym, przy odbiorze tego wyróżnienia uczestniczyć radny pan Andrzej Wójtowicz, ale ze względu na jego wyjazd zagraniczny, który miał wcześniej zaplanowany, nie mógł w tym uczestniczyć, w związku z czym przynajmniej tą drogą chcę mu podziękować tutaj za zaangażowanie, za inicjatywę, ponieważ w dużej mierze jest to wyróżnienie, jest jego zasługą. 14 kwietnia uczestniczyłem w posiedzeniu Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia. W trakcie posiedzenia rozpatrywaliśmy 16 polskich i 12 czeskich projektów. Były projekty, które zostały zatwierdzone jednogłośnie, pozytywnie. Były projekty, które zostały odrzucone ze względu na to, że były źle przygotowane. Większość tych projektów polskich została przyjęta. Czeskich praktycznie 4 musieliśmy odrzucić, ponieważ to przygotowanie było nie najlepsze. 18 kwietnia uczestniczyłem w walnym zebraniu Stowarzyszenia Gmin do Rzeczy Górnej Odry. Tematem tego walnego zebrania było przyjęcie sprawozdania za rok 2010 i udzielenie absolutorium zarządowi stowarzyszenia, w którym po zarządzie pełniłem funkcję wiceprezesa. Uchwały te, jeśli chodzi o absolutorium, zostały przez członków stowarzyszenia przyjęte jednomyślnie. Dwukrotnie w czasie tego miesiąca odbyły się tutaj w gminie i na obiekcie na osiedlu PGR w Wojnowicach posiedzenia komisji odbiorowej tej oczyszczalni, osiedlowej oczyszczalni ścieków, która tam właśnie została wykonana. Oczyszczalnia ta została przyjęta do eksploatacji praktycznie bez zastrzeżeń i uwag. Natomiast w trakcie czynności rozruchowych tej oczyszczalni okazało się, że do kanalizacji, którą tam mamy przyjąć od Agencji Nieruchomości Rolnej, podpięte są wody opadowe i z pierwszych tej obserwacji, gdzie jest zainstalowany na tej oczyszczalni przepływowierz, wynika, że właśnie przy opadach deszczu nasilenie przepływu przez to oczyszczanie ileś tam 10 razy przekracza normy dopuszczalne i to skutkuje tym, że jest wypłukiwane złoże. No i ten problem przy odbiorze został ujawniony i z tym problemem zwróciliśmy się już do Agencji Nieruchomości Rolnych, by na tej kanalizacji, którą również mamy przejąć, żeby jednak to uporządkować i żeby te wody opadowe rozdzielić, no bo to będzie powodować, że ta oczyszczalnia po prostu nie będzie spełniać swojej roli, jeżeli tam będzie się woda opadowa dostawać. Także nad tym w najbliższym czasie będziemy pracować. Mają przyjechać przedstawiciele Agencji Nieruchomości Rolnej i będziemy ten temat omawiać. W dniu wczorajszym, również i dzisiejszym z rana uczestniczyłem w szkoleniu zarządzania kryzysowego zarządzone przez wojewodę opolskiego. Jest to szkolenie duże, bo akurat w tych dniach odbywają się takie bardzo duże ćwiczenia związane z ochroną przed pożarem lasów, czyli całego tego obszaru między praktycznie Kędzierzynem, Koźlem a Kuźnią Raciborską. Tutaj jest wspominany ten pożar, który był w roku 1994, gdzie znaczna część tych lasów się spaliła. Wtedy przyczyną pożaru był zablokowany hamulec w pociągu, w wagonie kolejowym, który na przestrzeni praktycznie 600 metrów iskry z tego hamulca spowodowały zapalenie się ściółki leśne, no i potem ten pożar stamtąd się rozprzestrzenił. Dziś, żeby przećwiczyć wariant, co by się działo, gdyby ten las się miał palić, zostały zgromadzone tam dość znaczne ilości zasobów straży pożarnej, praktycznie 500 z różnych województw, bo z czterech województw 500 strażaków i można to podzielić, że 50 oddziałów tejże straży pożarnej bierze udział w tych ćwiczeniach. No i przy okazji tych ćwiczeń były zorganizowane takie szkolenie zarządzania kryzysowego, ponieważ jak Państwo wiecie, każdy burmistrz, wójt jest szefem gminnego zespołu zarządzania kryzysowego. I to były właśnie takie ćwiczenia przy okazji, żeby można było poglądowo zobaczyć, jak się organizuje różnego rodzaju akcje ratownicze na dużą skalę. Pod obrady sesji przygotowano projekt uchwał w następujących sprawach. Powołanie Rady Społecznej Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kieczu, zatwierdzenie sprawozdania finansowego z Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kieczu, zmian w statucie Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kieczu, zmiany budżetu gminy na rok 2011, zatwierdzenie planu odnowy miejscowości Kozłówki, określenie warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych oraz wysokości stawki procentowej, oddania w użyczenie na czas nieokreślony nieruchomości położonej w Ściwożycach Wielkiej oznaczonej działką nr 319. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Chciałbym powitać panią dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, panią Danutę Frączek. Teraz proszę o zabranie głosu przewodniczących komisji. Proszę, pan przewodniczący komisji rewizyjnej, pan radny Spoczylas.
Panie przewodniczący, państwo radni, zgromadzeni goście. W dniu 20 kwietnia odbyło się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej w Kieczu. Na posiedzeniu wydano opinię do poniższych punktów porządku obrad. I tak. Punkt pierwszy. Wybór członka Rady GZLO w Kieczu. Przedstawicielem Rady Miejskiej w Kieczu w Radzie Społecznej GZLO została pani radna Iwona Lachowicz-Dąbkowska. Punkt 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od cen sprzedaży lokali mieszkalnych oraz wysokości stawki procentowej. Komisje w wyniku głosowania przyjęły następujące procentowe stawki bonifikat. Przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Dzierżysławiu przy ulicy Zamkowej nr 18 przyjęta została propozycja udzielenia 80% bonifikaty. Przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Kieczu przy ulicy Głowackiego nr 16 przyjęta została propozycja udzielenia 80% bonifikaty. Przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Kieczu przy ulicy Okrzei nr 1 przyjęta została propozycja udzielenia 80% bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego numer 1 położonego w Kiecu przy ulicy Wojska Polskiego numer 11. Przyjęta została propozycja udzielenia 80% bonifikaty i przy sprzedaży lokalu mieszkalnego numer 4 położonego w Kiecu przy ulicy Nowej numer 16. Przyjęta została propozycja udzielenia 80% bonifikaty. Punkt numer 3. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego GZL w Kieczu za rok rachunkowy 2010. Komisje pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały sprawozdanie finansowe GZL za rok rachunkowy 2010. Punkt 4. Zaopiniowanie propozycji Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kieczu w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli. Wszystkie komisje zaopiniowały negatywnie propozycję Związku Nauczycielstwa Polskiego oddział w Kieczu. Punkt 5. Zaopiniowanie i wyrażenie opinii na pismo Polskiego Związku Działkowców Welul. Komisja do spraw rozwoju miasta, oświaty i usług wydała negatywną opinię w sprawie ustawienia znaku zakaz zatrzymywania się B36 na odcinku ulicy Głowackiego od początku osiedla do ulicy Różanej. Punkt numer 6. Zaopiniowanie i wyrażenie opinii na pismo pana prezesa rodzinnego Związku Działkowców Zgoda w Kieczu oraz pisma pana sołtysa wsi Wojnowice. Komisja do spraw rozwoju miasta i oświaty i usług wydała pozytywną opinię w sprawie ustawienia po obu stronach wlotowych do osiedla znaku B33 ograniczającego prędkość do 40 km na godzinę. Komisja zajęła również stanowisko w sprawie pisma Polskiego Związku Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy Zgoda. I tak, prośba o interwencję na ulicy Kościuszki zostanie rozpatrzona w późniejszym terminie po zakończeniu prowadzonych tam prac. W sprawie ustawienia znaku zakaz zatrzymywania się i postoju na granicy działki, na której stoi świetlica, za wyjątkiem poselski pana Gorzko i pojazdów działkowców posiadających zgodę zarządu, opinia pozytywna. Wyczyszczenie rowu odwadniającego znajdującego się za ogrodzeniem ogrodu numer 2 przy ulicy Młyńskiej, opinia pozytywna. I punkt numer 7, zaopiniowanie i wyrażenie opisy na pismo mieszkańców bloku mieszkalnego przy ulicy Matejki. Komisja do spraw rozwoju miasta i oświaty i usług wydała pozytywną opinię w sprawie przeniesienia toalety toj z obecnego miejsca w inne miejsce sąsiadujące z placem zabaw. Ponadto komisja zaproponowała, aby toalety oraz pojemniki na odzież zostały zabudowane lub obsadzone drzewkami. W dniu dzisiejszym o godzinie 12.30 odbyło się posiedzenie komisji rewizyjnej w celu zaopiniowania uchwały zmiany w budżecie. Uchwała została zaopiniowana przez komisję pozytywnie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa przewodniczących jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę. Przejdziemy w takim razie do punktu 5. Zapytania i wolne wnioski. Proszę bardzo. Może ja pierwszy w takim razie. Panie burmistrzu, zapewne pan wie, dotarło do mnie pismo, które zostało skierowane do pana. To pismo jest napisane przez mieszkańców ulicy Kościuszki w sprawie nieprawidłowości w realizacji remontu tej ulicy. Chciałbym się dowiedzieć, czy zawarte w tym piśmie, że tak powiem, zarzuty są trafne, a jeśli tak, to czy można je w jakikolwiek sposób wyeliminować. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Państwa radny, proszę bardzo, pan radny Maryszczak.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, szanowna rado, drodzy goście, wydaje mi się, że tylko niektóre osoby znają treść tego pisma. Czy to pismo było imiennie skierowane do pana burmistrza, czy do pana przewodniczącego, a do radnych już nie?
To pismo zostało skierowane do pana burmistrza, a do pana przewodniczącego do wiadomości, ale ja sądzę, że pan...
Chcielibyśmy poznać głosu treści.
Że pan burmistrz odczyta, jak nie, to ja mogę odczytać treść tego pisma. Panie burmistrzu, teraz odczytać? Dobrze. Jako mieszkańcy strony Parzystej ulicy Kościuszki w Kietrzu nie zgadzamy się ze sposobem realizacji projektu modernizacji naszej ulicy, który nie polega na przywróceniu pierwotnego poziomu drogi i kierunku spływu wody deszczowej. Realizuje się zaś utrwalenie sztucznego poziomu wytworzonego przez przywożone tu od lat śmieci w postaci szlaki, a w niektórych miejscach nawet dokłada się dodatkową warstwę materiału drogowego, aby odwrócić bieg wód w kierunku powiatowej części ulicy Kościuszki. Poziom naszej ulicy wyznaczają istniejące wjazdy na posesję, fundamenty płotów i ciągle pozostające pod warstwą śmieci stare krawężniki kamienne, które były widoczne podczas prac przy budowie przyłącza gazowego. Choć w projekcie jest zapis o nawiązaniu do istniejących poziomów wjazdów, realizuje się stawianie krawężników zdecydowanie powyżej istniejących wjazdów na posesję numer 4 i 8, a z posesji numer 2 wyjazd z garaży na drogę będzie wręcz niemożliwy. Budując profil drogi w spadku na całej długości w kierunku naszej posesji i wykonując od tej strony tylko krawężnik najazdowy, powoduje się zagrożenie zalaniem wodami deszczowymi, których spodziewany zrzut w połączeniu ze zlewiskiem z obszaru szkoły będzie nie do pochłonięcia przez kanalizację deszczową. Działanie takie jest niezgodne z ustawą prawo wodne i nosi znamiona niedozwolonej ingerencji w działki sąsiednie. Zgodnie z artykułem 29 ust. 3 prawa wodnego to właśnie burmistrz powinien na wniosek zagrożonych właścicieli w drodze decyzji chronić ich przed takimi działaniami. Nasze dotychczasowe interwencje u inspektora nadzoru i pracowników referatu budownictwa naszej gminy nie przyniosły żadnych efektów. Żądamy natychmiastowego przerwania prac do czasu wydania stosownej decyzji przez burmistrza, a także pojawienia się na budowie autora projektów. I to są podpisy mieszkańców ulicy. Do wiadomości Rada Miejska w Kietrzu, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych w punkcie 5 chce zabrać? Proszę bardzo, Pan Radny Stopa, proszę do mikrofonu.
Na ulicy Mnuńskiej, a skrzyżowanie z ulicą Zastodolną jest rozbite lustro. Do kogo miałbym się w tej sprawie zgłosić? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pan radny Maryszczak.
Dziękuję. Panie przewodniczący, moje pytanie dotyczy kwestii uzupełnienia składu stałych komisji Rady Miejskiej, a mianowicie do dnia dzisiejszego nie wiem i nie rozumiem, na czym polega utrzymywanie działań zmierzających do uzupełnienia składu komisji o osobę pana radnego Krzysztofa Łobosa. To jest oczywiście pytanie ze znakiem zapytania również do przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej. Dlaczego to tak długo trwa? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę. W takim razie dziękuję za zabranie głosu. Przejdziemy do punktu następnego. To jest debaty na temat bezrobocia. Proszę bardzo. Panie Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.
dobry Państwu. Ja przygotowałam prezentację. Szkoda, że nie wiedzieliśmy o tym troszeczkę wcześniej, to bylibyśmy może Państwu dostarczyli to, żeby Państwo mieli czas przeanalizować dokumenty w domu. Ale tak, za chwileczkę. W pierwszej wersji tego wydania tutaj takiego, do tego znaczka zielonego, to jest podsumowanie roku 2020 działalności Urzędu Pracy, a od tego języczka zielonego jest to rok 2011, 3 miesiące. Oprócz tego to kolorowe wydanie, wydaliśmy takie kolorowe, też jest podsumowanie roku 2020. I teraz tak, mamy przedstawioną jeszcze kolorową prezentację na slajdach. Rok 2011, bo myślę, że to powinnam Państwu przedstawić jako pierwsze. Możesz włączyć? Stopa bezrobocia, miesiąc styczeń, luty i marzec. Macie Państwo przedstawione na tym zielonym pierwszym slajdzie, jak się przedstawiało, w ilości cyfrowej i w ilości procentowej. Zaczęliśmy rok bezrobociem 3251 osób, 18% stopa bezrobocia. W chwili obecnej, to znaczy w chwili obecnej, na koniec marca, bo takie są dane przedstawiane, było już 3153, o 143 osoby w stosunku do miesiąca lutego zmniejszyło się bezrobocie i nastąpił spadek do 17,5% bezrobocia w powiecie głubczyckim. Nie można wydzielić stopy bezrobocia procentowej na gminę z tego względu, że liczba aktywnych zawodowo jest podawana przez Główny Urząd Statystyczny tylko na poziomie powiatu. Przedstawiona następna jest tabela liczba osób bezrobotnych w pierwszym kwartale roku 2011 i tu jest wyszczególniona już liczba osób bezrobotnych pochodzących z gminy Kieć. Czyli 725 osób było mało, no stosunkowo mało do innych miesięcy roku 2011. Urząd Pracy prowadzi różne statystyki i następną to jest podział osób bezrobotnych z każdego miesiąca roku 2011. Ale to nie jest czytelne. Roku 2011 te trzy miesiące pierwszego kwartału i tu jest podział na kobiety i mężczyzn z prawem do zasiłku, jaka liczba była na terenie powiatu bez prawa do zasiłku, długotrwale bezrobotni, młodzi do 25 roku życia. Takie wszystkie podziały, jakie prowadzimy, jakie podajemy do ministerstwa. Następna tabela to są ujęcia procentowe w poprzedniej tabeli, jak się to przedstawiało. Następna mamy liczbę bezrobotnych w gminie Kieć i to możecie sobie Państwo porównać. 725 osób na przykład w miesiącu styczniu, z tego 397 osób było kobiet, 98 osób z prawem do zasiłku. Osób z prawem do zasiłku w stosunku do ogólnej liczby osób zarejestrowanych bezrobotnych jest około 11% w skali powiatu, a tak samo to mniej więcej się przedstawia w skali gminy. Następna tabela to jest podział osób bezrobotnych według poziomu wykształcenia i to jest podane na gminę w gminie Kieć, o tu się pomylili, nie, mamy na końcu tabeli, jest gmina Kieć, jest powiat, gmina Kieć w styczniu, w lutym i tak samo w miesiącu marcu, więc jest podział, że na przykład z wyższym wykształceniem na powiecie było 198 osób w styczniu, z tego 40 osób było z wyższym wykształceniem w miesiącu w styczniu z gminy Kieć. I tak samo każda gmina tak jest podzielona. Do ogólnej liczby osób bezrobotnych w danym miesiącu. Następny podział to jest prowadzony podział według wieku w gminie Kieć. Odniesienie jest powiatu do gminy, to też sobie Państwo mogą prześledzić, że najwięcej osób zarejestrowanych jest pomiędzy 25 rokiem życia a 45-54. Tutaj występują największe grupy osób bezrobotnych. Następna jest osoby bezrobotne według czasu pozostawania bez pracy. I tutaj też są te 3 miesiące wzięte pod uwagę. Największym zagrożeniem to są osoby, znaczy zagrożeniem, największą taką bolączką Urzędu Pracy to są osoby pozostające w bezrobociu powyżej 12 miesiąca zarejestrowania się, od zarejestrowania. Z tego względu, że są to osoby już poczytywane jako w naszych statystykach jako długotrwale bezrobotni, no do których musimy stosować różne instrumenty, żeby je przywrócić na rynek pracy. Następna tabela to jest osoby bezrobotne według stażu pracy, ile kto z zarejestrowanych miał, ile pracował w swoim życiu do momentu zarejestrowania. I to też jest taki podział odnośnie powiatu i gminy Kieć. Sprawą pozytywną, która występuje w Urzędzie Pracy, to są oferty pracy napływające do Urzędu Pracy. Każdy pracodawca powinien zgłaszać swoją ofertę pracy do urzędu. I tutaj najgorzej było w miesiącu styczniu, bo tylko wpłynęło 16 ofert z powiatu, z tego dwie z Kietrza, nic z Branic, jedna z Baborowa i 13 z Głupczyc. Trochę poprawie uległo to w miesiącu marcu, teraz w kwietniu jest ten zdecydowanie więcej. Aktualne oferty pracy z gminy Kietrz to jest firma usługowo-handlowa Marek z Suchapsina, Marek Morys poszukuje dekarza Cieśli, Instal Taro Kietrz, Tadeusz Roik Elektryka i firma moja, spółka ZOO, operatora koparko ładowarki. W roku bieżącym działamy już na podstawie, może nie na podstawie, ale w oparciu o środki finansowe, które już żeśmy do tej pory otrzymali. Jest to 1 704 000 złotych z Funduszu Pracy przyznanych nam algorytmem i 998 000 z groszami w ramach projektu operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu systemowego, który każdy z powiatowych urzędów pracy realizuje. I w ramach tych środków zostało już uruchomionych 51 staży 6-miesięcznych, dwa szkolenia, chyba to były indywidualne, 13 osób zostało już skierowanych na roboty publiczne. Roboty publiczne to jest taka forma refundacji przez Urząd Pracy, że gmina lub stowarzyszenie zatrudnia osobę bezrobotną na okres 6 miesięcy i Urząd Pracy refunduje wynagrodzenie. Wynagrodzenie zostało ustalone przez nas na poziomie 1400 brutto plus od tego ZUS, to chyba 1618 czy 17 wychodzi. Drugą formą taką, którą realizujemy wsparcia pracodawców, to są prace interwencyjne i do chwili obecnej, to znaczy tak, za pierwszy kwartał do końca marca skierowaliśmy 13 osób. No i są uruchomione prace społecznie użyteczne. I na prace społecznie użyteczne z całego powiatu zostało skierowanych 125 osób, a obok macie Państwo z gminy Kieć 50 osób. także proszę sobie tam jeszcze zerkać, jak gmina Kieczna. Wydaliśmy, czy podpisaliśmy umowę na jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ilości 14 osób, z tego w gminie Kiecz było 3. Na wyposażenie, doposażenie stanowisk pracy umów było podpisanych już w powiecie 6, z gminy Kiecz jeszcze żadna. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej to jest wysokość 6-krotnego wynagrodzenia ogłaszanego przez ZUS i w tej chwili wynosi ono 20 800 zł, ale ze względu na ograniczoną ilość środków postanowiliśmy wraz z Powiatową Radą Zatrudnienia wydatkować w roku bieżącym 19 tysięcy. Chociaż, proszę Państwa, inne urzędy zrobiły to dużo drastyczniej i wydają w tym roku 10 tysięcy, na rozpoczęcie działalności 15, ale tak po zastanowieniu uznaliśmy, że no, ten pierwszy zastrzyk pracodawca powinien dostać no, taki, żeby go w miarę satysfakcjonował. I ten 1000 zł czy 1000 troszeczkę z nawiązką jest mniej. Tak samo dotyczy to wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, wysokość dofinansowania ze strony Urzędu Pracy jest też na kwotę 19 tysięcy. Na dotację osoba bezrobotna musi prowadzić działalność przez rok czasu i wtedy ta nasza dotacja staje się dotacją. A wyposażenie stanowiska pracy zatrudniania osoby bezrobotnej musi być zagwarantowane na okres 2 lat. I wyposażenie działa na zasadzie refundacji. Podpisujemy umowę, pracodawca realizuje zakupy, wyposaża stanowisko pracy, zatrudnia osobę bezrobotną. Sprawdzamy to, czy te odpowiednie zakupy, które ujął w biznesplanie, są zakupione tak zgodnie z bilansem, który nam sporządził i wtedy dochodzi do refundacji tego stanowiska pracy. Na końcu macie Państwo jeszcze taką tabelkę Fundusz Pracy na przełomie lat od 1999 roku na czerwono rok 2011. Rok 2011 mamy, powiem tak na dzień dobry, 2 702 199 zł, tak. I w tej chwili zaangażowanych środków jest na poziomie 50,6%. Te inne lata poprzednie, czy rok ubiegły był szczególnie dla osób bezrobotnych, uważam takim rokiem bardzo dobrym, bo jaki wniosek żeśmy składali, to pieniądze płynęły zewsząd i mieliśmy na decyzji budżetowej 9 433 077 zł. Kto się w roku ubiegłym zgłaszał to do Urzędu Pracy, to zawsze pomoc uzyskiwał. W tym roku jest trochę gorzej, no gorzej jest na tyle, że jest to początek roku. Przed świętami chyba we wtorek po świętach przyszło z ministerstwa, że pani minister uruchamia już nabór wniosków na konkurs dla osób bezrobotnych 45+. I tam jest 20 milionów. Jesteśmy w trakcie przygotowywania wniosku, bo się zmieniła się forma naboru. No i na drugi tydzień będziemy składać wniosek. Będzie opierał na kwotę około 1,5 miliona złotych. Ważne i punktowane w tym wniosku jest efektywność i cena jednostkowa, która jest przeznaczona na osobę bezrobotną ujętą do projektu. Więc chcieliśmy składać na 20 doposażeń i 20 dotacji, ale dla osób 45+. No wiecie Państwo, nie każdy już w tym wieku chce na przykład rozpoczynać działalność. Ale wywnioskowaliśmy, że musimy dotacje zmienić, a doposażenia zostawimy, ale na 45+ wniosek będzie, złożymy go. Jaką kwotę uzyskamy? Nie wiem. Wojewódzki Urząd Pracy prowadzi nabór wniosków do 17 maja, ale myślę, że jeżeli w pierwszej turze wpłynie więcej wniosków, to będzie ta wysyłka z Urzędu Marszałkowskiego dwukrotna albo nawet trzykrotna, żeby szybciej ministerstwo mogło te wnioski rozpatrywać. No i na ten rok bym miała tyle. Początek tabeli, początek tego sprawozdania rocznego, to jest opisane od samego początku. I jeżeli mam to Państwu omawiać tak jak tu jest zawarte, to robić tak? Może tak bym nadmieniła, że w pierwszej macie Państwo przedstawione zaraz na drugiej stronie stan i stopę bezrobocia z podziałem na wszystkie miesiące roku 2010. Ale ja osobiście uważam, że to wymagałoby takiego skupienia, spokoju i byście musieli sobie Państwo chyba to przewertować sami. Jeżeli będziecie mieli jakieś zapytania, to bardzo proszę zaprosić mnie jeszcze na jakąś sesję i bym wyjaśniała, bo kasy było dużo w ubiegłym roku. Te 9 milionów 433 zł, to wiem tak, wykorzystaliśmy na poziomie 99% i 66 setnych. Czyli wydatkowaliśmy 9 401 460 zł 39 groszy. Także no, z naszej strony było bardzo wielkie pilnowanie, żeby do dużych oszczędności w ramach projektów nie dochodziło, a to wynika tak, że jeżeli składamy projekt na konkurs i tam jest na przykład określona kwota, dajmy na to 1 000 000 zł, realizujemy na przykład roboty publiczne, kierujemy nie tylko roboty, ale jedną z form, na przykład są roboty publiczne, kierujemy osoby bezrobotne na te roboty publiczne i proszę Państwa, dochodzi do takiego nonsensu, że osoby bezrobotne zaczynają notorycznie chorować. No i wtedy występują oszczędności. Te oszczędności dopiero występują, jeżeli pracodawca złoży wniosek o refundację. No i musimy to znowu szybko zbierać i znowu kogoś zaszaktywizować, żeby to wykorzystać. Nie zawsze to się daje. Daje się to do miesiąca, dajmy na to września, ale zależy też, kiedy dostajemy decyzję i kiedy możemy rozpoczynać taką umowę. Więc tutaj no, nie można tego wykorzystać w 100%. Mówię, nasza aktywność była bardzo daleko posunięta, że się udało 99,66. Jeszcze dostajemy takie dodatkowe środki finansowe na zadania fakultatywne w ramach limitu Funduszu Pracy i na rok ubiegły było to 444 200 zł. Wykorzystaliśmy 443 516 zł i to jest ta tabela przed tym zielonym, ostatnia. To są różne takie zadania, które my musimy realizować w swoich czynnościach, które są w Urzędzie Pracy. I to są koszty badań lekarskich, informacje na zawodowe, poradnictwo. Różne formy, które realizujemy, wysyłanie na przykład decyzji, każda decyzja do osoby bezrobotnej wysłana to jest 5,80, chyba 5, więc za potwierdzeniem odbioru i to są właśnie koszty obsługi Funduszu Pracy, jakim dysponujemy. Powiem tak, rok bieżący rozpoczął się, jak w ubiegłym roku pierwszą decyzją dostaliśmy 4 240 000 zł, w tym roku dostaliśmy 1 704 000, więc wiecie Państwo, że jest to mniej niż połowa, a pierwsza decyzja w ogóle to była na 1 314 000, później po jakichś takich no, protestach, nie protestach, ale takich pisanych od nas przez Powiatową Radę Zatrudnienia, przez Radę Powiatu, niezadowoleniu, że tak małe środki pan minister finansów uruchomił na aktywizację osób bezrobotnych, no to dołożyli nam 700 tysięcy i z tego względu mamy te 2 700 000. W tej chwili są zapowiedzi, że minister finansów jeszcze ma uruchomić miliard chyba, albo milion, nie wiem już, miliard na aktywizację osób bezrobotnych, więc no bądźmy dobrej myśli póki co i myślę, że koło miesiąca maja coś się ruszy. Zawsze ta droga pozyskiwania tych środków finansowych dodatkowych jest trochę utrudniona, bo piszemy wniosek, składamy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, czy znowu do marszałka na zarząd, marszałek to przyklepuje, wysyła się do Warszawy i jak się wysyła do Warszawy już konkretnie, no to tam jest albo miesiąc, albo dwa. Więc ta aktywizacja taka bardziej pełna może się rozpocząć, nie wiem, w miesiącu czerwcu, lipcu. No i to jest trochę źle, bo później wszystko na górę trzeba robić, a miesiące letnie to są miesiące wakacyjne, nie tylko dla osób pracujących, ale dla bezrobotnych też. No i później jest jak jest. Ale no uważam osobiście, że lepiej, żeby były, niż by ich nie było. Czy w czerwcu, czy w lipcu. No i ja bym tyle miała. Bardzo proszę, jeżeli są pytania.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chce zabrać głos w sprawie bezrobocia? Proszę bardzo, pan burmistrz.
Takie dwa pytania do pani dyrektor. Mianowicie, chcę się upewnić. Wskaźnik bezrobocia jest liczony do osób zawodowo czynnych.
Tak, aktywnych zawodowo, tak.
Dobrze, czyli to już wiem.
Podawanych przez Główny Urząd Statystyczny.
Czyli nie do ogółu populacji mieszkańców.
Nie.
I mam drugie pytanie, mianowicie już tak z takiego naszego podwórka. Na jakie formy jeszcze możemy liczyć w najbliższym czasie? Czy pracowników interwencyjnych do robót publicznych, czy te projekty, o których rozmawialiśmy na początku roku, czyli zatrudnienie pracowników do świetlicy, czy to jest realne w tym roku, czy raczej nic z tego nie wyjdzie?
To znaczy, powiem Państwu tak, że myśmy dostaliśmy 398 tysięcy dodatkowych środków do tego 1 300 000 na Fundusz Pracy w algorytmie i przedstawiałam to na Powiatowej Radzie Zatrudnienia podział, jaki byłby najbardziej efektywny. Więc zostało to podzielone na 33 staże, na 5 robót publicznych, 30 prac interwencyjnych i chyba to wszystko. Albo dołożyliśmy jeszcze 100 tysięcy do szkoleń w tym roku. Także w ramach projektu jest 218 tysięcy na szkolenia, 110 tysięcy jest na szkoleniach z Funduszu Pracy, bo musimy ten podział prowadzić i tego limitu się trzymać. I te staże, które z dodatkowych tych środków, tych 398 tysięcy mamy, no jeszcze coś tam jest, będą to staże 5-miesięczne, żeby było 33 osoby. Żadna firma, praktycznie żadna, nie otrzyma bynajmniej do połowy roku więcej niż jeden staż. Czy efektywny, czy nieefektywny? Ale jeden. Bo tak się temu przyjrzałam wnioskom, jeżeli firma składa na 2 i 3 staże, no to wiecie Państwo, jedna dostanie 2 staże albo 3, i deklaruje się zatrudnienie, a druga nic, więc no nie ma Salomona, żeby tu sprawiedliwie podzielić, bo taki podział jest praktycznie no nierealny, ale w miarę, żeby każdy do połowy roku, każdy, no tyle ile środków starczy, żeby dostał przynajmniej jeden staż, co składali wnioski, a jeżeli będą środki dodatkowe, to ja będziemy ogłaszali w telewizji kablowej i trasą, gdzie się tylko da i na sesjach, że urząd dostał środki, będziemy informować, żebyście Państwo wnioski składali, czy pracodawcy dalej. W chwili obecnej na naszych stronach internetowych widnieje zapis, że nie przyjmujemy wniosków na staże, bo na te co mamy coś 168 staży chyba wniosków złożonych, więc no nie ma tyle staży, było 50 z projektu. 10 później było w funduszu i teraz 33. No i jest to 90 staży w porównaniu do roku ubiegłego, gdzie było 451 staży. Mówię, może połowa roku zmieni to, ale na chwilę obecną szkoda papieru waszego, naszego czasu, bo my musimy do 30 dnia odpowiedzieć wam, czy mamy środki, czy nie mamy, no i takie gdybanie. W chwili obecnej są wolne środki jeszcze na prace interwencyjne, ale nie wiem, chyba 5 miejsc jeszcze jest. Prace interwencyjne to jest taka forma, że, bo tam jest rozgraniczenie tak, na jednostki publiczne i na pracodawców, no pracodawców takich zwykłych. I pracodawca musi składać w ramach pomocy publicznej informacje z bilansu swojej firmy. Jeżeli w tym bilansie firmy pracodawca wykazuje straty, bo tam, nie wiem, chyba dwa lata poprzednie musi złożyć. Jeżeli wykazuje straty, to pomoc publiczna zabrania udzielenia naszej pomocy publicznej, bo nasze wsparcie w ramach prac interwencyjnych to jest pomocą publiczną. I takiemu pracodawcy, który jedzie na stratach, to musi wykazać ten minus, jeżeli go takiego ma, bo to jest z badania bilansu wynika, to temu pracodawcy nie możemy udzielić wsparcia w ramach robót publicznych. I takie też odpowiedzi już były, gdzie nie udzieliliśmy tego, no ale przepisy prawa nam zabraniają i z tego względu nie możemy. Nie ma w tej chwili też już środków na doposażenia stanowisk pracy. No i nie wiem, czy jeszcze jedna dotacja była, czy nie, bo dwa dni jakoś tak mi uciekło. Także tutaj dotacje też wykorzystano, tylko mówię, 5 chyba albo 4 prac interwencyjnych, końcówka, naprawdę końcówka, koło 10 staży jeszcze by było w urzędzie, ale tylko 5-miesięczne i tylko osoby, które do chwili obecnej nie były na stażu. Nie osoby, które posiadają doświadczenie zawodowe, na osoby młode, no bo osoby młode teraz to już chyba otrzymały świadectwa pracy, no i wyjdą, no i coś musimy z nimi zrobić. To źle by się stało, żeby starsi szli na staż, a młodzi nie. Jeżeli pozyskamy dodatkowe środki w ramach 45+, tam będą zaplanowane staże właśnie dla osób starszych, roboty publiczne i te inne formy, które realizujemy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chce jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo, Pan Radny Łobos.
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący, Państwo Radni. Pani Dyrektor, jeśli można zapytać, mam właściwie dwa pytania wynikające z mojej niepełnej wiedzy. Czy prywatni przedsiębiorcy też mogą korzystać z pomocy Urzędu Pracy?
Mogą.
W związku z tym pytanie takie, czy prowadzą Państwo taką statystykę, czy wszystkie przedsiębiorstwa państwowe, prywatne na terenie gminy Kierz zwracały się, czy korzystają z pomocy Urzędu Pracy i korzystają z Funduszu Pracy? A drugie pytanie, powiedziała Pani tutaj, że odrzucacie Państwo wnioski niektórych instytucji niespełniających wymóg prawnych, formalnych, a czy były takie przypadki odrzucenia wniosków z powodów finansowych, czyli braku funduszu?
To znaczy, nie, Pan mnie nie zrozumiał. Chodzi tylko o udzielenie praw interwencyjnych i tam od ubiegłego roku jest dołączane nadanie bilansu. To wynika z przepisów ustawy o pomocy publicznej. Jeżeli tam pracodawca wykazuje straty w swojej firmie, to takiej firmie nie możemy udzielić wsparcia. I to jest przy pracach interwencyjnych, chyba przy doposażeniu też. Takie badanie bilansu. Ale na przykład przy stażu nie. Przy stażu nie. A nie odpowiem Panu. Odrzuciliśmy chyba dwa wnioski, ale nie wiem, czy to z gminy Kierz, czy z jakiejś innej. Nie wiem. A tak każdemu pracodawcy, który się zwraca, jeżeli mamy środki, to dajemy pomoc. Także nie ma, że tam wybiorczać mamy.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, się Pan Radny Łobos.
Jeśli można jeszcze raz, Pani Dyrektor, bo mówił Pan się bierze z tej trochi, że zgromadziliśmy się tutaj, żeby podyskutować o bezrobociu i podejrzewam, że w przyszłości zaradzić tej wysokiej stopie bezrobocia. Dlatego pytam, czy wszystkie instytucje działające i mające prawo do korzystania z Funduszu Pracy na terenie gminy Kierz korzystają z tej pomocy, czy wykorzystują tę szansę? Czy może Pani takie pytanie? Czy są przedsiębiorcy, którzy na przykład nie korzystają, nie składają w ogóle wniosków o udzielenie pomocy finansowej?
Jeżeli ktoś składa, a posiadamy środki, to udzielamy takiej pomocy. Czy wszystkie są to przedsiębiorstwa, to ja takiego rejestru nie prowadzę. Kto się zwraca, informacja jest, uważam, dość daleko posunięta, także no, to odpowiadamy na te wnioski. W tym roku może być gorzej ze stażami z powodu braku środków, ale mówię, może to od połowy roku ulec drastycznej poprawie. W ubiegłym roku, proszę Państwa, było tak, że jak przystąpiliśmy do podziału środków, no i jak były wnioski stażowe, to każdy pisał 3, 5, 2, 1, różnie to było. No zawsze było tak, że się coś tam trochę ucinało, prawda? Ale jak zobaczyliśmy, że tyle jest środków, więc w zeszłym roku naprawdę był to wielki koncert życzeń, jak ktoś składał i 5 towarzystwów też takich dostawał. Ale mówię, że był to rok złoty. No może teraz też się trochę ozłocimy, tylko trochę później.
Dziękuję bardzo. Kto jeszcze chce zabrać głos w sprawie bezrobocia? Proszę bardzo, pan radny Bosowski.
Dziękuję. Panie dyrektorze, ja mam takie pytanie. W związku z ograniczeniem kwoty z Funduszu Pracy, czy Urząd Pracy obecnie realizuje jakiś program z Unii Europejskiej? Jeżeli tak, to jaka wysokość dotacji jest przyznana, czy będzie przyznana i na jakie formy aktywizacji? Dziękuję.
Jesteśmy w trakcie przygotowywania wniosku 721 dla zagrożonych wykluczeniem społecznym na kwotę 500 000. Jest to wniosek na konkurs. No i konkurs jest konkursem. 3 miesiące ma Wojewódzki Urząd Pracy na rozpatrzenie. Zobaczymy, co wyjdzie. W chwili obecnej realizujemy tylko naszą systemówkę na kwotę 998 000 zł.
Dziękuję. Kto z Państwa chce jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo. Pani radna Tomkowska-Rachowicz.
Ja chciałam zapytać Panią. Tutaj mówiła Pani, dzielimy bezrobotnych na kategorię kobiety, mężczyzna, ze wsi, z miasta. Czy takie coś przyziemne? Czy Urząd Pracy na swojej stronie internetowej prowadzi statystyki zawodów, które są najmniej popularne? I czy to jest gdzieś publikowane? Bo myślę, że na pewno pomogłoby to absolwentom szkół wyborze zawodu, a bezrobotnym przez kwalifikowanie się zawodowo, aby mogli powrócić na rynek pracy.
To znaczy, co kwartał robimy takie sprawozdanie zawodów nadwyżkowych i deficytowych do ministerstwa. I takie dane są dostępne w Urzędzie Pracy. Też szkoły, ogłaszając nowe kierunki naboru do szkół, pytają się Powiatowy Urząd Pracy o właściwie nie tyle urząd, co Radę Zatrudnienia, czy taki kierunek kształcenia będzie adekwatny do lokalnego rynku pracy i takie opinie są wydawane. Jesteśmy w trakcie. Rozmyślamy zamówić takie badanie, tylko wiecie Państwo, wszystko wiąże się z kosztami. Oferty firm są do badania lokalnego rynku pracy w tytule zawodów przydatnych u nas, a w połączeniu z kierunkami wykształcenia. Może w tym roku dojdzie do finalizacji takiego i wtedy byśmy mieli taki pełniejszy obraz, czy są to kierunki kształcenia w naszym powiecie, bo właściwie w naszym powiecie byśmy tylko badali, adekwatne do naszego lokalnego rynku pracy. Ale my też prowadzimy sobie taki swój wewnętrzny jakby monitoring, czy zapotrzebowanie osób bezrobotnych na zmianę kwalifikacji zawodowych. Bo wykształcenie to jest jedno, a kwalifikacje zawodowe to jest drugie. Nigdy. Może nie nigdy, ale nie zawsze to idzie w parze. Jeżeli ktoś ma jakieś predyspozycje do zmiany kwalifikacji zawodowych wysyłamy do lekarza, bo to muszą jeszcze być badania poparte tym, bo tak jest w rozporządzeniu. No i wtedy kierujemy na jakieś kursy czy szkolenia zawodowe. No i najlepiej w naszym terenie każda ilość wchodzi spawaczy, ślusarzy, operatorów toparko, ładowarek i młodzi chłopcy to wykorzystują. Także szkolenia, które organizujemy, musimy wydawać tak pieniądze, żeby były efektywne, żeby to zapewniało podjęcie zatrudnienia. Także no, jeżeli wpływ na kształcenie, na kierunki kształcenia mamy czy nie mamy, ale na zmianę kwalifikacji zawodowej patrzymy bardzo wysoko i tutaj po szkoleniach osiągamy nieraz efektywność 70-80%. Pewnie to są robione też szkolenia takie, no, które może takiego zatrudnienia nie przenoszą, ale zawsze jest to danie ryby do, czy wędki temu bezrobotnemu do ręki, bo jak mu się nie przyda teraz, to może za jakiś rok będzie podatny na rynku pracy. Także no, badamy tą sprawę, zanim wysyłamy na szkołę.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chce jeszcze zabrać głos na temat bezrobocia? Proszę bardzo, Pan Radny Łobos.
Dziękuję bardzo. Pani Dyrektor, takie pytanie może przewrotne. Czy zdarzają się jeszcze przypadki odmawiania podjęcia pracy przez bezrobotnych? Powiedziała Pani o tych ucieczkach na chorobowe.
Zdarzają się, zdarzają. Wszystko się zdarza, w takim życiu.
Dziękuję. Kto z Państwa chce jeszcze zabrać głos w sprawie bezrobocia? Nie widzę. Dziękujemy Pani Dyrektor za udzielenie informacji i za materiały, które na pewno dokładnie przeanalizujemy. W związku z tym, że punkt 6 już został wyczerpany, przejdziemy do punktu 7, podjęcie uchwał. Pierwszy to jest projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Zespołu Leśnicy Warstwa tego w Kietrzu. Proszę bardzo o komentarz do tego projektu.
Przewodniczący, Państwo Radni, więc zgodnie ze statutem naszego gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Kietrzu przy zespole tym powinna działać Rada Społeczna, która pełni taką rolę opiniodawczą, nadzorującą, tak mogę to określić, pracę gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego. Przy czym skład tejże Rady jest w ustawie wskazany w taki sposób, że jedną osobę musi reprezentować organ założycielski, druga osoba jest wyznaczana przez wojewodę danego województwa, w którym ten zespół leśnictwa otwartego funkcjonuje, a trzeci członek tejże Rady jest przedstawicielem Rady Miejskiej Gminnej, w której ten zespół leśnictwa otwartego funkcjonuje. No i ponieważ wynika to z przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, taka rada powoływana jest na każdą kolejną, czy taka rada społeczna jest powoływana na każdą kolejną kadencję funkcjonowania Rady Miejskiej, w związku z czym również musimy z tego obowiązku się wywiązać. I w związku z tym została przygotowana uchwała, przy czym skład osobowy przedstawiałby się w sposób następujący. Jako przewodniczący byłaby to moja osoba, czyli przedstawiciel organu założycielskiego. Jako przedstawiciel wojewody opolskiego został wyznaczony pan Jacek Karpina i na to mam stosowne pismo podpisane przez pana wojewodę o następującej treści. Uprzejmie informuję, że pan Jacek Karpina został wyznaczony na przedstawiciela wojewody opolskiego w Radzie Społecznej Gminnego Zespołu Leśnictwa Otwartego w Kietrzu. Z poważaniem wojewoda opolski zastępca pan Antoni Jarczyński. To otrzymaliśmy pismo faktem. I z tego, co wiem, na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji została również zaopiniowana pozytywnie osoba pani Iwony Lachowicz-Dąbkowskiej jako członka przedstawiciela Rady Miejskiej w Kietrzu. I tu bym bardzo prosił Radę o podjęcie tejże uchwały, która pozwoli normalnie funkcjonować naszemu gminnemu zespołowi lecznictwa otwartego.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać w tej sprawie głos? Nie widzę.
W związku z tym odczytam uchwałę. Uchwała Rady Miejskiej w Pieprzu z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Pieprzu. Na podstawie artykułu 65 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej Rada Miejska w Pieprzu uchwala co następuje. Paragraf 1. Powołuje się Radę Społeczną Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Pieprzu w składzie. Józef Matela przewodniczący, Jacek Karpina członek, przedstawiciel wojewody opolskiego, pani Iwona Ląbkowska-Lachowicz, członek przedstawiciel Rady Miejskiej w Pieprzu. Paragraf 2. Zwołuje się pierwsze posiedzenie Rady Społecznej JZL w Pieprzu na dzień 28.04.2011 roku. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Pieprza. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przejdziemy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dwie osoby wstrzymujące. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w głosowaniu jawnym została przyjęta. Teraz zarządzę 15-minutową przerwę, dlatego żeby ta rada się ukonstytuowała, zebrała. Także 15 minut przerwy. Przechodzimy do naszej realizacji punktu 7, to jest podjęcie uchwał. Teraz przejdziemy do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Pieprzu za rok obrachunkowy 2010. Proszę pana burmistrza o komentarz w tej sprawie.
Przewodniczący, państwo radni, więc ta uchwała dotyczy zatwierdzenia sprawozdanie finansowego Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Pieprzu za rok obrachunkowy 2010. Tu przy podejmowaniu tej uchwały chcę powiedzieć, iż w bilansie, państwo ten bilans macie, w bilansie Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego za rok 2010 jest wykazany zysk. Oczywiście powiem tak, że nie powinniśmy się z tego powodu bardzo cieszyć, że ten zysk jest, dlatego że jak wiemy, to są usługi dosyć drogie i, że tak powiem, wymagające pewnych starań, przygotowań i kontraktu odpowiedniego z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dzięki gospodarności pana dyrektora te pieniądze, które są, one są wystarczające na tą działalność, kontrakt zawierany jest wystarczający, a przy okazji, niezależnie od tego kontraktu, w Gminnym Zespole Lecznictwa Otwartego są pozyskiwane pieniądze na remonty. Jak wiemy, w roku ubiegłym był realizowany projekt związany z termomodernizacją budynku. W związku z czym ten wynik dodatni jest wyrazem tego, że Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego pracuje po prostu dobrze. I tyle. I tu bym bardzo prosił o podjęcie uchwały zatwierdzającej to sprawozdanie.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać w sprawie głos? Nie widzę. Odczytam uchwałę. Uchwała Rady Miejskiej w Pieprzu z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Leśnictwa Otwartego w Pieprzu za rok obrachunkowy 2010. Rada Miejska w Pieprzu uchwala co następuje. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Pieprzu za rok obrachunkowy 2010. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do głosowania. Głosujemy za podniesieniem ręki. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? 15 za, dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały w sprawie zmian w statucie Gminnego Zespołu Leśnictwa Tartego w Kietrzu. Proszę bardzo o komentarz w tej sprawie, panie burmistrzu.
Panie przewodniczący, państwo radni, kolejna uchwała związana jest z tym, iż Gminny Zespół Leśnictwa Tartego w Kietrzu, prowadząc swoją działalność, musi ją prowadzić tak, jak przewiduje to statut. Z drugiej strony, podpisując kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, niektóre usługi zmieniają swoją nazwę. I teraz tak, zmieniając statut, my doprecyzowujemy, dopasowujemy treść statutu do tego, co rzeczywiście prowadzi nasz Gminny Zespół Leśnictwa Otwartego w Kietrzu. I jak państwo wiecie, w roku bieżącym udało się również tutaj zarządowi naszego GZL-u pozyskać pieniądze w ramach regionalnego programu operacyjnego na zamontowanie w naszym, tutaj w naszej przychodni, w naszym obiekcie aparatu, czyli pracowni rentgenowskiej. W związku z tym, że do tej pory nie było w statucie tej pracowni, w tej chwili jest właśnie wymagane, żeby można było zawrzeć kontrakt na przyszłość, na funkcjonowanie tej pracowni i otrzymywać z NFZ-u pieniądze na to. Jest potrzebne, aby w statucie również tą pracownię rentgenowską dopisać.
Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych chce zadać?
Oczywiście ten projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną i ZDO.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Pawlik.
Dziękuję. Proszę państwa, ja mam pytanie do pana dyrektora Gminnego Zespołu Leśnictwa Otwartego. Tu, no niewątpliwie, tak jak już mówił burmistrz, nie będę tego powtarzać, należy się gratulacje dyrektorowi za sytuację na rachunek i bilans. Natomiast ja mam takie pytanie odnośnie rehabilitacji. To jest, uważam, problem wszystkich chorych, którzy tego potrzebują i tu są ogromne kolejki właśnie do tej specjalności, do tych usług. Czy w tym zakresie pan zamierza coś zrobić, to poprawić? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę panie dyrektorze. Pan dyrektor Tomarewicz.
Działalność i po prostu w zależności od tego możemy podpisać z Narodowym Funduszem Zdrowia odpowiednie kontrakty. I jeśli chodzi o rehabilitację, my nie mamy takiej komórki organizacyjnej, tylko prowadzimy bardzo w określonym zakresie, to jest to masaż, natomiast rehabilitację prowadzi Caritas i taki punkt znajduje się w żłobku. I tam oni wykonują pewien zakres świadczeń. Dziękuję.
Proszę do mikrofonu, panie radnego, nagrywamy.
Jednak do tego masażu kolejki są ponad półmiesięczne i to trochę koliduje się, tak powiem, z normalnym sposobem leczenia, bo po zakończonej kuracji medycznej stricte, później tam sama rehabilitacja, właśnie jakaś tego typu i tu jest to te odległości jednak te terminy.
To znaczy, tak jak wspomniałem wcześniej, ten punkt tam w byłym żłobku prowadzi rehabilitację w pewnym zakresie, między innymi jest tam masaż także. Natomiast nasza działalność tutaj w przychodni w zakresie masażu jest trochę nietypowa, bo to jest działalność, na którą mamy podpisaną umowę z NFZ-em i to jakby, no to świadczymy te usługi całkowicie nieodpłatnie. Jest to ewenement, że coś takiego robimy, bo na to żadnych środków nie dostajemy, ale robimy to po to, ażeby po prostu zachęcić pacjentów, ażeby u nas się leczyli poradniach ogólnych. I dlatego, że jeżeli wybierają u nas poradnie ogólne, poradnie lekarza domowego, w ten czas mogą korzystać z tego masażu. Natomiast inni pacjenci z tego nie korzystają, bo tak jak wspomniałem, na to w ogóle nie jest podpisana umowa z NFZ-em, I to jest też taki jakby bonus dla tych pacjentów, którzy biorą tą deklarację i złożą u nas, ażeby się leczyć w poradniach ogólnych. No a że kolejki są takie akurat, no bo takie są możliwości, bo ten człowiek, który tam pracuje, on nie jest w stanie wykonać więcej zabiegów w ciągu dnia, czy w ciągu miesiąca, czy w ciągu tygodnia, bo nie przyjmuje na jednostkę, tylko tyle ile może, tyle robi i zapotrzebowanie jest duże, ale każdy pacjent ma prawo wybrać sobie miejsce udzielania tych świadczeń dowolnie, więc tak jak wspomniałem wcześniej, może udać się właśnie tam do tego punktu, który jest w byłym roku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Proszę bardzo. Pan radny Lach.
Jeszcze wrócę do tego tematu. Czy to nie może być na przyszłość właśnie coś u siebie zorganizować, żeby mógł dyrektor, żeby to rozładować te kolejki? Bo naprawdę są długie kolejki. To nie musi być już na dzisiaj, ale w czasie to będzie jakiś temat, do którego można podejść i wtedy można coś zrealizować. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Znaczy, no, wydaje mi się, że no, przedstawiłem sytuację. To znaczy, to wspomniałem wcześniej, my to robimy poza to jakby kontraktem. W tej chwili w ogóle się rozwoja polega na tym, że świadczenie się kontraktuje z NFZ-em. I tylko generalnie, no prawie mało który zakład coś takiego robi jak my, że mamy jakąś działalność, którą wykonujemy to jakby, no federacyjną można powiedzieć, a potem jest kontraktowane. A to, że robimy, to właśnie pomijam dlaczego. No i również my, no powtarzam, że są po prostu ograniczone możliwości, no ludzkie, no, bo człowiek nie jest w stanie więcej tych masaży wykonać dziennie niż tam załóżmy ileś, ile po prostu notek, bo pozwala mu siła, no i możliwości jego. Pacjent ma prawo skorzystać w innym miejscu. W innym miejscu najważniejszy właśnie jest ten, o którym wspomniałem wcześniej, nie?
Dziękuję bardzo.
Ale tamten jest dofinansowany, bo ma podpisany kontakt z NFZ-em, także...
Dziękuję. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Odczytam teraz uchwałę. Uchwała Rady Miejskiej w Pieczu z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w statucie Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Pieczu. Na podstawie artykułu 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej Rada Miejska w Pieczu uchwala co następuje. Paragraf 1. W statucie Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Pieczu uchwalono uchwałę nr 2 łamane przez 15 łamane przez 98 Rady Miejskiej z dnia 12 listopada 1998 roku z uwzględnieniem zmian wprowadzonych innymi uchwałami wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. W paragrafie 14 ust. 1 punkt 1 otrzymuje brzmienie. Przychodnia rejonowa w Pieczu, w której wchodzą następujące poradnie i gabinety. Punkt drugi. W paragrafie 14 ust. 1 punkt 1 ten punkt oznaczony literą R otrzymuje brzmienie. Gabinet rentgenowski. Paragraf 2. Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Gminnego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Pieczu. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosujemy przez podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? 15 za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały. W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011. Proszę bardzo pana burmistrza, komentarz w tej sprawie.
Panie przewodniczący, państwo radni, więc kolejna uchwała dotyczy zmiany budżetu. Zmiany te są następujące. Po stronie zwiększenia planu wydatków, ponieważ odbyły się, dwa zdania takiego komentarza, ponieważ odbyły się rozstrzygnięcia już dwóch konkursów na dotacje dla organizacji pozarządowych, jak wiemy, zostały przeznaczone już pieniążki dla Caritas Diecezji Opolskiej. W tej uchwale są przeznaczone również pieniądze. Te 2000 zł jest to dotacja na zadania dla, związane właśnie z wsparciem osób niewidomych i słabowidzących dla Polskiego Związku Osób Niewidomych Okręg Opolski, koło w Głubczycach. I są również przewidziane w kwocie 57 900 zł dotacje dla klubów sportowych, które w ramach badania wspieranie sportu na terenie gminy złożyły oferty i te oferty zostały już pozytywnie rozpatrzone. Czyli 2057 900 zł, czyli pierwsza i ostatnia pozycja zwiększenia. 24 100 zł jest to pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium socjalnego. I ponieważ że ta forma pomocy dla uczniów funkcjonuje już około 5 lat, do tej pory, czyli do roku 2010, to były w 100% środki pochodzące z budżetu państwa, które gmina otrzymywała jako dotacje. Od roku 2011 jest takie pismo, które mówi, że gmina otrzyma 80%, natomiast 20% musi znaleźć pieniążków we własnym budżecie. Bo inaczej te 80% moglibyśmy nie dostać. Czyli to jest dodatkowe takie zadanie narzucone gminie, gdzie ktoś wymyśli, że są stypendia, na początku 100% pokrywania, w tej chwili tylko 80%, 20% już musi dołożyć gmina. W związku z czym jest to zwiększenie, te 20% to jest 24 100 zł, jest to zwiększenie po stronie wydatków, ale też musimy tę kwotę zabrać i zabieramy ją z tego, co było w planie wcześniej ustalone w budżecie na pokrycie kosztów utrzymania krytej pływalni. Szansą zabieramy, dajemy na stypendia dla uczniów. I jest kwota jeszcze 15 790 zł. Jest to dotacja dla starosta powiatowego w Głubczycach i również tutaj takie wyjaśnienie. W budżecie gminy, tam gdzie mamy wydatki na oświatę, jest przewidziany 1% na organizację szkolenia i doradztwa metodycznego dla nauczycieli. W ramach tej kwoty jest właśnie doradztwo metodyczne, ponieważ gmina wcześniej miała takie doradztwo, takie umowy o doradztwo metodyczne zawarte z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym. On źle funkcjonował, te pieniądze były po prostu niekoniecznie dobrze rozliczane, a przy okazji mało żeśmy z tego korzystali, bo to jest jednak daleko i ci doradcy byli z różnych tam gmin dalekich, czasami z Opola, więc doszliśmy tutaj wspólnie z gminami na terenie powiatu głubczyckiego do porozumienia i w tej chwili to doradztwo metodycznie jest zorganizowane przez starostwa, ale gminy partycypują w kosztach utrzymania tychże doradców. I stąd jest taka umowa. I te 15 790 zł są właśnie przeznaczone na to doradztwo metodyczne i jest to z tego 1% od tego 1% odpisu w funduszach na oświatę ta kwota się zamieści. Ale musimy tą kwotę nazwać, czyli tam zabieramy, tu dokładamy, nazywamy ją, że jest to umowa ze starostem na organizację doradztwa metodycznego. I tyle po stronie wydatków budżetowych. Zmniejsza się plan, zwiększenia planu wydatków budżetowych, zmniejsza się plan wydatków budżetowych również o kwotę 59 900 zł, czyli to jest 57 900 plus 2 000. Jest to rozwiązanie, o taką kwotę pomniejszamy rezerwę celową utworzoną w budżecie dla stowarzyszeń właśnie na ten cel, czyli na funkcjonowanie sportu i na pomoc organizacjom, które służą osobom niepełnosprawnym. W tej rezerwie rozwiązujemy 59 900 zł, 24 100 zł, jak już wcześniej mówiłem, to jest właśnie z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów, zabieramy z bieżącego utrzymania krytej pływalni i 15 790 zł, to się mieści w tym 1% odpisie na doradztwo metodyczne. Zmieniamy tylko klasyfikację. Jest to dotacja, wyciągamy z oświaty, dajemy jako dotację. No, ale to jest ten sam cel, co wcześniej określony, tylko inaczej go nazywamy. I zmniejszenie i zwiększenie planu przychodów budżetowych. Ponieważ ogłosiliśmy już w tym roku jeden przetarg na kredyt, który gmina musi zaciągnąć, aby można było normalnie mieć płynność finansową. Ten kredyt był na kwotę 3 miliony złotych. I okazuje się, że ogłoszenie tego kredytu i koszt obsługi tego kredytu będzie mniejszy niż zaciągnięcie obligacji. Koszty obligacji są po prostu większe niż tego kredytu. Dlatego propozycja jest taka, aby zmienić w opisie do budżetu, iż jeżeli się dokonamy kolejnego zadłużenia, żeby to nie była forma emisji obligacji, tylko forma ponownie kredytu. Dlatego, że jest to tańsze w obsłudze dla gminy. Mniej po prostu za to zapłacimy. Tyle, jeśli chodzi o komentarz, jeżeli będą pytania.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać w sprawie głos? Nie widzę. Odczytam uchwałę. Uchwała Rady Miejskiej w Kieczy z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011. na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz na podstawie artykułu 211 i artykułu 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miejska w Kielcu uchwala, co następuje. Punkt, paragraf 1 punkt 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę złotych 99 790 zł. Punkt 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę złotych 99 790 zł. Punkt 3. Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę złotych 3 miliony. Punkt 4. Zmniejsza się plan przychodów budżetowych o kwotę złotych 3 miliony. Punkt 5. Zmiany dokonać zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Punkt 1. Załącznik nr 2 do uchwały nr 3 łamane przez 6 przez 2010 Rady Miejskiej w Kielcu z dnia 28 grudnia 2010 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kielc na rok 2011 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 3 do uchwały nr 3 łamane przez 6 łamane przez 2010 Rady Miejskiej w Kielcu z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kielc na rok 2011 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 7 do uchwały nr 3 łamane przez 6 łamane przez 2010 Rady Miejskiej w Kielcu z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kielc na rok 2011 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 6 do uchwały nr 3 łamane przez 6 łamane przez 2010 Rady Miejskiej w Kielcu z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Kielc na rok 2011 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 9 do uchwały nr 3 łamane przez 6 łamane przez 2010 Rady Miejskiej w Kielcu z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kielc na rok 2011 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Aktualna wartość budżetu na rok 2011 w wyniku dokonanych zmian wynosi kwotę złotych. Dochody 31 634 367 zł, przychody 6 milionów, wydatki 35 141 642 zł, rozchody 2 492 422 725 zł. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Kielca. Paragraf 5. Uchwała mniejsza wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kielcu. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosujemy przez podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta. Przechodzimy teraz do następnego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Kozłówki na lata 2011-2015. Proszę bardzo o komentarz do tego projektu uchwały. Panie burmistrzu.
Panie przewodniczący, państwo radni, jak wiemy, każde z naszych sołectw bierze udział już w programie odnowy wsi województwa opolskiego. Uczestnicząc w tym programie, każda miejscowość jest zobowiązana do tego, aby mieć plan odnowy miejscowości. Służy to takiemu celowi, że dane sołectwo może ubiegać się o różnego rodzaju dotacje ze środków pomocowych w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Również my, ogłaszając nasz konkurs Aktywna Wieś, wymagamy, aby każde sołectwo taki plan rozwoju posiadało. No i tu jest prośba do państwa radnych, ponieważ taki plan opracowują zawsze sami mieszkańcy, więc jest prośba do państwa radnych, aby ten plan po prostu zatwierdzić, ponieważ zatwierdzenie polega na tym, że przyjmuje go uchwałą Rada Miejska w Kielcu.
Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych chce w tej sprawie zabrać głos? Nie widzę. Odczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kielcu z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Kozłówki na lata 2011-2015. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miejska w Kielcu uchwala, co następuje. Paragraf 1. Zatwierdza się plan odnowy miejscowości Kozłówki na lata 2011-2015 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Uchyla się uchwałę nr 20 łamane przez 119 łamane przez 2008 Rady Miejskiej w Kielcu z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Kozłówki.
Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Kietrza. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosujemy przez podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? 15 za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała w głosowaniu jawnym została przyjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych oraz wysokości stawki procentowej. Proszę bardzo o komentarz pana burmistrza do...
Panie przewodniczący, państwo radni, więc jak wiemy, na ostatniej sesji została podjęta uchwała, która w sposób jednoznaczny określa wielkość bonifikat, jakie mają być udzielane przy sprzedaży nieruchomości przez gminy. Jednakże uchwała ta określa bonifikaty od dnia wejścia w życie tej uchwały. Natomiast sprawy wszczęte przed dniem wejścia w życie tej uchwały no, muszą być rozpatrzone indywidualnie. Takich wniosków jest kilka. I, że tak powiem, niby jest uchwała zbiorowa, niemniej każdy z tych paragrafów ma zastosowanie w tej uchwale do innej osoby, która wniosek złożyła. Stawki procentowe wpisane w tej uchwale to są stawki, które wynikają z dyskusji przeprowadzonej na wspólnym posiedzeniu komisji. No i tutaj prośba do państwa radnych, aby tą uchwałę podjąć, by procesy sprzedaży tych mieszkań można było zakończyć, czyli by doszło do aktu notarialnego.
Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych chce w tej sprawie zabrać głos? Nie widzę. Odczytam więc uchwałę. Uchwała Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych oraz wysokości stawki procentowej. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 i 2 punkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miejska w Kietrzu uchwala co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 80% od ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej zgodnie z artykułem 67 ust. 3 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Dzierżysławiu przy ulicy Zamkowej nr 18 na rzecz najemcy. Paragraf 2. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 80% od ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej zgodnie z artykułem 67 ust. 3 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Kietrzu przy ulicy Głowackiego nr 16 na rzecz najemcy. Paragraf 3. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 80% od ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej zgodnie z artykułem 67 ust. 3 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Kietrzu przy ulicy Obszari nr 1 na rzecz najemcy. Paragraf 4. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 80% od ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej zgodnie z artykułem 67 ust. 3 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Kietrzu przy ulicy Wojska Polskiego nr 11 na rzecz najemcy. Paragraf 5. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 80% od ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej zgodnie z artykułem 67 ust. 3 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Kietrzu przy ulicy Nowej nr 16 na rzecz najemcy. Paragraf 6. Udzielenie bonifikaty określonej w paragrafie 1, paragrafie 2, paragrafie 3, paragrafie 4, paragrafie 5 niniejszej uchwały może być zastosowane wyłącznie w przypadku, kiedy najemca zadeklaruje jednorazowe uiszczenie całej ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Kietrza. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosujemy przez podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? 10 za. Kto jest przeciw? 2 przeciw. Kto się wstrzymał? przetrzymujący. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w głosowaniu jawnym została przyjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały. W sprawie oddania w użyczenie na czas nieokreślony nieruchomości położonej w Śliwożycach Wielkich, oznaczonej działką nr 319, stanowiącej własność gminy Kiercz oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego zawarcia umowy użyczenia na czas nieoznaczony tej nieruchomości. Proszę bardzo, komentarz do tej uchwały.
Panie przewodniczący, państwo radni, więc sprawa dotyczy działki, którą do tej pory używał klub sportowy Joker w Śliwożycach Wielkich, ponieważ klub ten zmienił swoją nazwę na Polonia, więc wystąpi z wnioskiem o przepisanie tej umowy, która była do tej pory. No ale ustawa o gospodarce nieruchomościami nie pozwala tak wprost przepisać tej umowy, musi być podjęta uchwała, ponieważ to jest niejako inny podmiot, który występuje o użyczenie tejże działki. Stąd też jest, że tak powiem, propozycja uchwały, aby się do wniosku klubu sportowego Polonia Śliwożyce Wielkie przychylić i po prostu umożliwić im korzystania z boiska sportowego, bo na tej działce mieści się boisko sportowe Śliwożyca Wielkich.
Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych chce zabrać w tej sprawie głos? Nie widzę. Odczytam treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kieczu z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie oddania w użyczenie na czas nieokreślony nieruchomości położonej w Śliwożycach Wielkich oznaczonej działką nr 319 stanowiącej własność gminy Kieczu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego zawarcia umowy użyczenia na czas nieoznaczony tej nieruchomości. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miejska w Kieczu uchwala to następuje. Paragraf 1. Przeznaczyć do oddania w użyczenie na czas nieokreślony w Stowarzyszeniu Klub Sportowy Polonia Śliwożyce Wielkie nieruchomość będącą własnością gminy Kiercz położoną w Śliwożycach Wielkich oznaczoną działką nr 319 o powierzchni 1,43 hektara, na której stowarzyszenie prowadzić będzie działalność statutową. Paragraf 2. Wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy użyczenia na czas nieoznaczony na nieruchomość mienia gminy Kiercz położoną w Śliwożycach Wielkich oznaczoną działką nr 319 o powierzchni 1,43 hektara, na której stowarzyszenie Klub Sportowy Polonia Śliwożyce Wielkie prowadzić będzie działalność statutową. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Kiercza. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosujemy przez podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? 15 za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta. W związku z tym, że wszystkie uchwały uchwalenie uchwały już nie wyczerpane, przejdziemy do punktu 8. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski. Proszę bardzo. Panie burmistrzu.
Panie przewodniczący, państwo radni, więc odpowiedź na pismo mieszkańców ulicy Kościuszki odnośnie zaprojektowanej drogi. Więc ja chcę powiedzieć tak, że żeby udzielić odpowiedzi tym mieszkańcom, przede wszystkim wystąpiliśmy do projektanta z zapytaniem, czy jest możliwe, żeby przyjechał. Niestety on nie określił tego w takim terminie, że może przyjechać natychmiast. Określił nam to na dzień 30 kwietnia, czyli dokładnie na sobotę. Ponieważ on jest w tej chwili zajęty przy budowie autostrady A4, chcę zaznaczyć, że projektant został zwolniony w drodze konkursu czy przetargu z tej drogi. Więc jest to człowiek z Gliwic, w tej chwili pracuje przy autostradzie A4 i ma tam czas trochę ograniczony, w związku z czym wyznaczył nam, że przyjechać może na sobotę, czyli na koniec miesiąca. Wystąpiliśmy z zapytaniem właśnie, jak on widzi ten problem. Niemniej chcę jeszcze powiedzieć taką rzecz, że uczestniczyłem również w Radzie Budowy, która miała miejsce jakieś 2 tygodnie temu. Mogę pokazać, podać z kalendarzem dokładnie, który dzień, ale ja myślę, że to nie jest istotą sprawy. Chodzi o to, że z tematem również miałem okazję zapoznać się osobiście i z tego, co mi sugerował pan Kaliciński, który tam był na miejscu w imieniu mieszkańców, to chodziło o to, żeby taką drogę obniżyć, żeby niweleta drogi była poniżej działki, czy poniżej terenu, na którym jest, znajduje się posesja pana Staszka, no bo wtedy jak woda będzie płynąć, to nie płynie na posesję, tylko sobie płynie na boki. Oczywiście myśmy poszli tam na rękę i pewne rzeczy zostały zrobione, niemniej zwracając się właśnie do
projektanta otrzymaliśmy taką odpowiedź na piśmie. Zaprojektowana niweleta drogi i związane z nią spadki poprzeczne zostały zaprojektowane z uwzględnieniem istniejących wjazdów i dotychczasowego przebiegu ulicy oraz istniejącego terenu. W stanie istniejącym przebiegała ona na początkowym odcinku ze spadkiem w kierunku ulicy Kościuszki, a na wysokości wjazdu do szkoły była w poziomie i dalej ze spadkiem w kierunku istniejących ogródków działkowych, według pomiarów geodezyjnych wykonanych przez geodezę. Twierdzenie, że ulica miała uregulowany spływ wody i odpowiednie spadki, mija się z prawdą, gdyż na większości powierzchni przebiegała w poziomie i tworzyły się na niej zastoiska wody. Dla prawidłowego odwodnienia ulica musi posiadać co najmniej minimalne spadki podłużne oraz poprzeczne określone w odpowiednich przepisach. Zgodne z przepisami muszą być również grubości przykrycia uzbrojenia i na to zdanie chciałbym zwrócić szczególną uwagę. Muszą być również grubości przykrycia uzbrojenia kanalizacji, wodociągu, ciepłociągu, kabli energetycznych i tym podobnych. Te urządzenia po prostu, tak jak wodociąg, muszą być poniżej poziomu przemarzania. U nas poziom przemarzania to jest od 80 do metra głębokości w gruncie. Dokonano więc niezbędnych korekt spadków podłużnych, mając na uwadze istniejące uzbrojenie w ulicy i związane z tym minimalne, zgodne z przepisami grubości jego przykrycia oraz możliwości prawidłowego odwodnienia państwa ulicy. Na początku od ulicy Kościuszki do wjazdu do szkoły poziom niwelety nawiązano do istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego, a i dalszy przebieg był wymuszony przez istniejącą kanalizację deszczową i sanitarną oraz istniejący kanał ciepłowniczy do szkoły z uwzględnieniem istniejących wjazdów na posesji. Przebieg niwelety na końcu ulicy nawiązano do istniejącego wjazdu na ogródki działkowe z uwzględnieniem odpowiedniego przykrycia istniejącego kabla energetycznego i projektowanej kanalizacji sanitarnej. Nie zaprojektowano więc sztucznego przebiegu ulicy poza niezbędnymi wyżej wymienionymi korektami, które mieszczą się w granicach miejscami maksymalnie 10 do 15 cm osi ulicy. Od strony posesji parzystych zaprojektowano ciek, który będzie odprowadzał wodę do projektowanych wpustów deszczowych i dalej do projektowanej kanalizacji deszczowej. Nie ma zagrożenia zalewania posesji przez wody deszczowe z terenu istniejącej szkoły, a zaprojektowany przekrój kanalizacji deszczowej jest w stanie odebrać wody deszczowe z dwukrotnie większej zlewni. Proponowany przez państwa przebieg ulicy ze spadkiem jednostronnym od ulicy Kościuszki w kierunku ogródków działkowych mógł spowodować zagrożenie zalewania posesji przez dodatkowe wpływanie na waszą ulicę wódz ulicy Kościuszki, żeby odwrócić po prostu ten spadek. Zaprojektowany przekrój konstrukcyjny nie przewidywał zabudowania w ulicy śmieci, a wręcz wymiany istniejącego gruntu z dodatkowymi drenażami francuskimi zabezpieczającymi przed dopływem wód pod konstrukcję jezdni ulicy, jak również na państwa posesję. To ze strony projektanta. Ta droga była projektowana wcześniej niż basen. Chcę jeszcze dodać jedno zdanie. I tak, z chwilą powstania basenu ta zlewnia do tej ulicy została pomniejszona o cały dach, na którym to woda, jak się zgromadzi, to idzie od razu do rynny i do kanalizacji. Czyli de facto ta zlewnia została tak jakby dwukrotnie zmniejszona. Jeszcze wskutek tego, że został tam wybudowany basen. I biorąc pod uwagę te argumenty projektanta, gdzie rzeczywiście kanalizacja, zresztą kto się zajmuje wodociągami, to wie, no przecież woda nie może być na 60 cm, bo zimy zamarznie. Ona musi mieć metr przekrycia. Czy metr 20. Musi mieć to przekrycie, więc jeżeli my ściągnęlibyśmy metr gruntu i potem zrobili nawierzchnię, no to kwestia za chwilę awarii albo przekładania tych wszystkich instalacji. Kanał ciepłowniczy, kabel energetyczny, który jest, wodociąg i linia gazowa, bo też w tej ulicy jest. To wszystko musiałoby być ponownie przełożone. No to są koszty, które ani w tej drodze nie są planowane, ani w, że tak powiem, w przetargu nie zostały przewidziane do wykonania. No ta droga by kosztowała chyba 1 000 000 złotych, gdybyśmy musieli jeszcze to wszystko przekładać. I biorąc te wszystkie pod uwagę, czyli i to, że to zagrożenie zostało z zalewaniem tymi wodami opadowymi znacznie zmniejszone, biorąc to wszystko pod uwagę, w czasie tejże Rady Budowy zostały dołożone przy spływie z tej ulicy, która jest z tej drogi pożarowej od szkoły, w stronę tych posesji zostały dołożone dodatkowe kratki ściekowe, żeby tą wodę ewentualnie płynącą przejąć do kanalizacji i została również propozycja obniżenia nieco niwelety, żeby ten teren bardziej dopasować do wlotu do posesji. Została też obniżona, biorąc to wszystko pod uwagę i to zostało w obecności oczywiście zainteresowanego na miejscu budowy tam ustalone. Biorąc to pod uwagę, w dniu 21 kwietnia została przygotowana treść odpowiedzi na to pismo. W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18.04 informuję, że nie widzę możliwości wstrzymania realizacji modernizacji ulicy Kościuszki w Kieczu. Na spotkania z przedstawicielami państwa na terenie budowy, z burmistrzem, pracownikami merytorycznego referatu, inspektorem nadzoru oraz wykonawcą robót zgłaszaliście Państwo postulaty dotyczące obniżenia poziomu ulicy oraz wpływu wód opadowych na teren państwa posesji. Po wysłuchaniu tych wniosków oraz wykonaniu pomiarów wysokościowych burmistrz decydował o największym możliwym obniżeniu poziomu 12 cm na wysokości wjazdów do posesji nr 2 i 4 oraz o dodatkowym zabezpieczeniu tych posesji przed wodami opadowymi z drogi Tepoż przykrytej pływaniem poprzez budowę odwodnienia liniowego przy zjeździe na tę drogę. Ponadto przypominam, że w 2005 roku na etapie ubiegania się przez gminę Kieczu pozwolenie budowlane oraz wydawania pozwolenia przez starostów powiatowych Główczyca zostali Państwo poinformowani o powyższych postępowaniach administracyjnych. Na przedmiotowych etapach mogliście Państwo składać swoje wnioski do dokumentacji projektowej ulicy Kościuszki. Z tego co nam wiadomo, nie skorzystaliście Państwo z tej możliwości wpłynięcia na kształt omawianego projektu technicznego. Dalsze obniżenie jest niemożliwe z uwagi na konieczne zachowanie właściwych spadków podłużnych drogi. Jednocześnie informuję, że odwodnienie dachów z obiektów szkolnych oraz krytej pływalni jest podłączone do kanalizacji deszczowej. Natomiast droga przeciwpożarowa przy krytej pływalni posiada własne odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej pustami ulicznymi. Odwodnienie liniowe przy zjeździe z ulicy Kościuszki na drogę Pekosz stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed wpływem wód. Znaczy mówiąc, zostały przyjęte pewne rozwiązania techniczne możliwe do wykonania, żeby nie szkodzić dla pozostałych instalacji, które w tej drodze już się znajdują i w ten sposób staraliśmy się iść na rękę stronie zainteresowanej.
Dziękuję bardzo. To już ten punkt jest wyczerpany, tak? W związku z powyższym przejdziemy do punktu numer 9, informacje bieżące. Czy jeszcze było pytanie? Proszę bardzo, pan radny Łobos.
Jeszcze jedną odpowiedź. Jestem panu z radnym Skopie.
No właśnie.
Lustro na skrzyżowaniu ulicy Zastodolnej, ulicy Młyńskiej. Ja myślę, że chodzi o lustro, które stoi na naszej drodze, bo tam jest to. No to jest zgłoszenie, ja to zgłoszenie przyjmuję i będziemy reagować, żeby je naprawić, żeby wymienić to szkło.
Dziękuję bardzo. To chodzi jeszcze o to, co pan radny Marszak pytał o tego członka komisji. Może ja odpowiem na to pytanie. Szanowni radni, więc komisje są pięcioosobowe, jedna komisja jest czteroosobowa, nie może być więcej. W związku z tym, że żeby pan radny Łobos został dołączony do jakiejkolwiek komisji, musi się, powiem kolokwialnie, zrobić miejsce. W związku z tym, że do tej pory nikt nie zgłosił uwolnienia, że tak powiem, miejsca, ja chciałbym w tym momencie zapytać pana radnego Łobosa, w jakiej komisji by chciał pracować, mając swoje doświadczenie zawodowe i żeby to doświadczenie zawodowe wykorzystać w dobrym kierunku, wtedy oczywiście przewodniczący tej komisji podjąłby kroki, żeby pan radny Łobos znalazł w cudzysłowie pan pracę tej komisji. Tak, proszę.
Dziękuję. Panie przewodniczący, państwo radni, pracuję kilka lat nas po świecie, więc wybór chyba mam nieduży. Nie chciałbym uczestniczyć w pracach komisji, która prowadzi pracę, na których się nie znam.
Oczywiście, rozumiem.
Dziękuję.
Czyli chodzi pan o pracę w komisji miejskiej i oświaty?
No tak. Wydaje mi się, że w tej komisji będę mógł wnieść najwięcej, korzystając.
Dziękuję bardzo. W związku z tym, że wszelkie zmiany w komisjach mogą być poczynione tylko na podstawie uchwały, więc dopiero te zmiany zostaną poczynione na sesji majowej. Taka jest moja odpowiedź. I ja sądzę, że zostaną poczynione. Dziękuję bardzo. W związku z tym, że ten punkt żeśmy wyczerpali, przejdziemy do informacji bieżących.
Ja sobie pozwolę odczytać pismo Polskiego Związku Emerytów i Rencistów i Inwalidów Zarząd Koła w Pilszczu, który był skierowany do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu. Zarząd Koła Polskiego Związku Emerytów i Rencistów i Inwalidów w Pilszczu zwraca się z prośbą o pomoc finansową, rzeczową lub materialną na organizację uroczystości związanej z 25. rocznicą działalności naszego koła, która przypada na dzień 14 maja 2011 rok. Organizacja nasza liczy 70 członków. Skupia głównie rolników mieszkających na naszym terenie. Są to emeryci, którzy posiadają niskie emerytury i nie zawsze stać ich na wydanie nawet niewielkiej kwoty na swoje przyjemności, o czym możemy się przekonać w czasie organizowanych przez zarząd koła dorocznych spotkaniach i imprezach okolicznościowych. Przygotowanie uroczystości związanych z obchodami 25-lecia działalności naszego koła będzie wymagało większych środków finansowych. Przewidujemy, że będzie w nich uczestniczyć około 150 osób. Będzie to spory wysiłek organizacyjny i duży wydatek przekraczający nasze możliwości finansowe. Dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc w organizowaniu tak ważnych dla nas seniorów uroczystości. Z góry serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc i gesty dobrej woli. Pieniądze prosimy wpłacać na rzecz Polskiego Związku Emerytów i Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Głubczycach z siedzibą w Głubczycy ulicy Niesprawiedliwości 1 na konto w Banku Spółdzielczym w Głubczycach. I odczytam ten numer konta, bo może jacyś internauci dokonają wpłaty. 31 88 68 00 04 1000 0000 3450 0001 przy wpłacie z dopiskiem dla koła w Pilszczu. Z poważaniem i szacunkiem w imieniu zarządu koła przewodniczący Jerzy Kamik. Chciałbym jeszcze przypomnieć wszystkim radnym o oświadczeniach majątkowych, gdyż te oświadczenia należy złożyć do końca kwietnia. I jeszcze poinformować, że będzie organizowana wycieczka do Warszawy w dniach 8-9 czerwca dla samorządowców. Będzie to wycieczka, może pan burmistrz na ten temat coś dzisiaj powie, bo więcej wie.
Tak, jeśli chodzi o wycieczkę, to tą wycieczkę organizuje generalnie biuro poselskie pana posła Adama Krupy. No i teraz kwestia, ilu z Państwa by się było chętnych do uczestniczenia w tym. W ramach tej wycieczki ma być zwiedzanie naszego parlamentu. Tudzież jak będzie czas, no to jakieś tam, że tak powiem, elementu w Warszawie, to jest wszystko do ustalenia. Jest kwestia tylko taka, ilu chętnych radnych chciałoby w tym brać udział. Nie ukrywam, że to jest wycieczka również powiązana z naszymi emerytami, którzy są, że tak powiem, tutaj na terenie gminy, którzy również wyrażą chęć udziału w tym przedsięwzięciu. Koszt, jaki byłby, no powiem tak, szacujemy, że około 100 zł na głowę, na osobę na pewno. 100-120 to jest wstępny szacunek, czyli koszt transportu, koszt noclegu i nie wszystkie posiłki, ponieważ część posiłków, jak mówi pan poseł, gwarantuje pan poseł. No i trzeba by jeszcze jakieś tam trochę drobne do kieszeni wziąć na zwiedzanie, powiedzmy, przy zakupie biletów wejścia do niektórych obiektów, które zostaną ustalone do zwiedzania. Także taka jest propozycja i tu jest kwestia, no kto byłby chętny, termin jest mniej więcej ustalony, czyli 8-9 czerwca i myślę, że co do terminu już zmian raczej by nie było.
Za kiedy trzeba by się zgłaszać? Mniej więcej, żeby tak...
Ja myślę, że gdzieś do 15 maja najpóźniej, dlatego że po 15 maja będzie ciężko już potem w autobusie, żeby zarezerwować. Ja musimy dokładnie wiedzieć, czy autobus ma być na 50 osób, czy na 35 osób. Przy czym chcę powiedzieć tak, że bez względu na to, czy autobus będzie na 50 osób, czy na 35 osób, koszt jego jest mniej więcej taki sam. Tam jest naprawdę niewielka różnica. Czyli opłaca się brać duży autobus i jechać dużym autobusem niż tym małym.
Zgłoszenie będzie przyjmowała pani Bogusia Paul, tak? Dobrze. Panie burmistrzu, ja jeszcze mam jedno pytanie do pana. Jak już się męczę, to będę męczył do końca. Kto wygra turniej z badmintona?
Turniej badmintona wygrała gmina Kielcz. Uczestników było w sumie 9, przy czym 4 było naszych. Zajęliśmy 5, 6 miejsce. Pierwsze, trzecie, piąte, szóste miejsce. Także z innych gmin zajęli pozostałe miejsca, ale generalnie zrobiliśmy najlepszy wynik.
W związku z zakończeniem turnieju będzie zakończenie też w maju, w terminie 13 maja. Dobrze. To też będzie zbierała Pani Pal, bo 13 maja nad zalewem, jeśli można to nazwać zalewem, w Piotrowicach będzie organizowany gryz dla samorządowców. Także też z Panią Bogusią Pał trzeba w tej sprawie się kontaktować. Jeszcze mam jedną sprawę do Pana Sekretarza. Chodzi mi o tekst jednolity statutu gminy. Ten, co my mamy, z tego co się orientuję, został wydrukowany. To jest wydrukowany jest i on jest tak zwanym tekstem jakby pierwotnym, a później na pewno następowały zmiany. My tych zmian nie mamy. Dobrze by nam było razem pracować nad tekście, który jest uaktualniony, czyli jednolity. Jakie są możliwości, żeby coś
takiego... Nie wiem, że problemu przygotujemy propozycję i zmiany tekstu na jednolity i uwzględnienie tych trzech zmian, które do tej pory były. Być może jeszcze z Państwa strony będą jakieś propozycje ujęcia zmian w statucie, to prosiłbym do Pani Bogusi. No, ale tu mówię na przyszłość też.
Dziękuję bardzo. Czy są może jeszcze jakieś pytania? W związku z tym, że porządek obrad sesji został wyczerpany, zamykam obrady 7. sesji Rady Miejskiej w Kielcu. Dziękuję bardzo.